trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Gronowski przyleciał do Monachium w towarzystwie przewodniczącego Rady Dyrektorów Radia Wolna Europa i Radia Swoboda, ambasadora Johna S. Hayes, pisze się H-A-Y-E-S. Najwidoczniej wiedział, przecinek, jaką rolę odegrałem w wysunięciu jego kandydatury, bo napisał serdeczny list i zaprosił na dłuższe spotkanie w monachijskim hotelu Hilton. W rozmowie, która trwała aż 3 godziny, potraktowałem go jak zaufanego przyjaciela. Namawiałem gorąco, by jak najszybciej pozbył się Roberta i Szuba, którzy próbowali nie dopuścić do zatwierdzenia go przez Senat. Szczególny nacisk położyłem na konieczność rekrutacji młodych sił i naprawienia szkód wyrządzonych przez coroczne powtarzanie redukcji personelu. I wreszcie wskazywałem także na konieczność lepszego zabezpieczenia radiostacji przed penetracją służb specjalnych przeciwnika. Nastrój był doskonały i wydawało się, że Gronowski słucha tych rad z uwagą, a nawet z przejęciem. Sam przecież nie miał o tym wszystkim większego pojęcia. Od następnego razu, od nowego jeszcze. Niestety następne 4 lata pokazały, że popełniłem fatalną pomyłkę. Gronowski szybko zorientował się, że Robert i Schubert mają w Senacie swoich potężnych patronów, głównie w osobach, w cudzysłowie, króla liberałów, senatora George'a McGoverna, M duże, C małe, później Govern, G przez duże, i przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, senatora Clairborna Pella. Clairborn, C-L-A-I-R-B-O-R-N-A i później Pella. Gronowski okazał się oportunistą, który szybko przystosował się do istniejącego układu sił. Nie tylko nie pozbył się wewnętrznych wrogów radia, Roberta i Szuba, ale stał się marionetką w ich rękach. Do tego okazało się, że był nałogowym alkoholikiem. Po wypiciu kilku szklanek whisky podkwiwał sobie ze swojego polskiego pochodzenia, twierdził, że więcej w nim krwi irlandzkiej niż polski. Od nowego roku. Wydawało mi się, że nieźle umiem poznać się na ludziach. Talentów, które udawało mi się wciągnąć do zespołu radia, mogłaby pozazdrościć każda inna radiostacja. Była to prawdziwa śmietanka polskiej inteligencji twórczej. Co prawda, większą wagę przywiązywałem do uzdolnień i motywacji patriotycznej niż do charakteru. Większość stanowili ludzie o wysokim poczuciu etycznym, ale niektórzy w godzinach próby nie okazywali się od swej najlepszej strony. Już po odejściu z radia największą pomyłką okazał się Zdzisław Najder, którego wskazałem Amerykanom jako następcę po Zygmuncie Michałowskim. Kropka od Nowego Wiersza. Zabłysnął na łamach kultury jako autor świetnych esejów politycznych ogłaszanych pod pseudonimem Socius. Kropka. Wiedziałem przecinek, że w późniejszych latach był organizatorem i inspiratorem formacji skupiającej grono wybitnych umysłów i wywodzących się z bardzo różnych, z bardzo odmiennych środowisk politycznych pod nazwą wymiarami Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Kropka. Manifest PPN był w porównaniu był pierwszym zwartym programem, który bez żadnych niedomówień stawiał za cel odzyskanie pełnej suwerenności i demokracji. W tym sensie był dokumentem przełomowym w zestawieniu ze połowicznością i minimalizmem innych podobnych enuncjacji. Kropka od Nowego Wiersza. Najder ożenił się po raz drugi z naszą dobrą znajomą Haliną Paschalską, którą poznaliśmy jako młodziutką Polkę, przywiezioną do Londynu z Warszawy przez naszego angielskiego przyjaciela Nicolas Carolla. Carolla, korespondenta Sunday Times w Warszawie. Tam się poznali i pobrali. Byli kilkakrotnie naszymi gośćmi, najprzód w naszym domku w londyńskiej dzielnicy Ealing, E-A-L-I-N-G, a później w Monachium. Polubiliśmy bardzo Halinkę, młodą kobietę o zniewalającym wdzięku osobistym i typowej polskiej urodzie. Kropka. Niestety małżeństwo nie trwało długo. Kropka. Nicolas Carroll, który miał już za sobą kilka rozwodów, bo był bardzo kochliwy, porzucił swoją śliczną polską żonę dla jakiejś Angielki. Kropka. Wówczas to pojawił się w Londynie młody filolog, znawca Konrada, Zdzisław Najder. Środowisko jego kolegów złożyło się, by umożliwić mu wyjazd na trudną operację nowotworu oka. Wówczas to doszło do poznania, wówczas to doszło do spotkania z Haliną, które skończyło się małżeństwem. Kropka od Nowego Wiersza. Najderowie odwiedzili nas w Pasturna. Kropka. Już poprzednio zetknąłem się z Zdzisławem w Nowym Jorku. Kropka. Był mi entuzjastycznie polecany przez mego bliskiego przyjaciela, rówieśnika Najdera, Marka Walickiego. Kropka. Obaj jako młodzi chłopcy działali w podziemiu. Na duży potencjał intelektualny Najdera zwracał mi także uwagę redaktor Marek Łatyński. Kropka. Jego żona i Halina Najderowa także były bliskimi przyjaciółkami i koleżankami z podziemia z czasów cudzienia i z czasów powstania warszawskiego. Kropka od Nowego Wiersza. W naszych długich rozmowach Najder wywarł na mnie wrażenie umysłu bardzo wysokiej klasy. Człowieka wybitnego i ideowego. Kropka. Odznaczał się dużą erudycją, łatwością pisania i dużym odznaczał się erudycją, łatwością pisania i dużymi dużymi zainteresowaniami politycznymi, a przede wszystkim ideową postawą i ideową postawą. Kropka. Zygmunt Michałowski, przecinek, wskazany przeze mnie na mego następcę, okazywał wielkie poczucie odpowiedzialności za słowo i mimo wszystkich trudności zapewnił wolnej Europie dobry poziom audycji w najtrudniejszych latach 1976-1982. Był jednak zmęczony sytuacją wewnątrz radia i chciał odejść. W porozumieniu z nim poleciłem Amerykanom gorąco Zdzisława Najdera na szefa polskiego polskiej rozgłośni. Kropka. Kandydat długo się ociągał. Kropka. Przyjął ofertę dopiero po ogłoszeniu stanu wojennego, który zastał go w Paryżu. Kropka. Następne kilka lat pokazały niestety przecinek, że moje rekomendacje były fatalnym błędem. Kropka. Początkowo sądziłem, że Najder, podobnie jak ja, jest ofiarą rozrabiaczy w polskim zespole. Niestety, opinie, które docierały do mnie od tych moich dawnych kolegów, których darzyłem zaufaniem, przekonały mnie, że wprowadzenie Najdera na stanowisko dyrektora rozgłośni było błędem w fatalnym skutku. Amerykanie musieli się go pozbyć. Pod tytuł: przełomowe wydarzenia w Polsce. W tym czasie, przecinek, gdy w Stanach toczyła się wyborcza kampania prezydencka, w Polsce doszło do przełomu w dotychczasowych formach oporu. Do niedawna przejawiał się on głównie w deklaracjach, listach i protestach i demonstracjach zwykle pod osłoną uroczystości kościelnej. Kropka. Fala takich protestów i listów zbiorowych wywołały w 1976 roku zmiany w konstytucji. Kropka. Dramatyczna podwyżka cen żywności w dniu 24 czerwca 1976 uruchomiły już nie listy, ale demonstracje i rozruchy robotnicze w Ursusie pod Warszawą, przecinek, w Płocku i na największą skalę w Radomiu, kropka. Władze wprowadziły do akcji oddziały ZOMO, przecinek, które zademonstrowały bezprzykładną brutalność w biciu i rozpędzaniu demonstracji. Były liczne aresztowania, kropka. Wieczorem tego samego dnia premier Jaroszewicz w przemówieniu telewizyjnym odwołał podwyżkę cen, kropka. A więc w ciągu jednej doby robotnicy odnieśli spektakularne zwycięstwo. Kropka. Przeciw. Ale władza, chcąc ratować twarz i prestiż zachwiany tą porażką, przystąpiła do masowych represji wobec uczestników zamieszek, aresztując jednych i jednych i wyrzucając innych z pracy. Kropka. Dużo rodzin znalazło się bez środków do życia. Kropka. Odpowiedzią na pierwszy proces aresztowanych robotników z Ursusa było powstanie w dniu 17 czerwca 1976 pierwszej zorganizowanej grupy opozycyjnej pod nazwą Komitetu Obrony Robotników. Kropka. Pod deklaracją podpisało się 14 wybitnych osobistości. Kropka. Z czasem dołączyli do nich inni. Kropka. Przełomowość tego wydarzenia polegała nie tylko na tym, przecinek, że powstał pierwszy model zorganizowanego działania, zorganizowanej działalności z punktu widzenia władz nielegalnych. Kropka. Sygnatariusze nie ograniczyli się tym razem do retorycznego protestu. Kropka. Zrzekając się stosowania wszelkiej przemocy, rzucili konkretne hasło śpieszenia z pomocą prześladowanym i informowania o prześladowaniach robotników opinii w kraju i za granicą. Kropka. Jak zawsze tubą stała się kultura i wolna Europa, która korzystała z obecności na miejscu korespondentów zachodnich. Kropka. Deklaracje i apele KOR-u z miejsca, deklaracje i apele KOR-u o pomoc z miejsca chwyciły. Kropka. W ciągu krótkiego czasu KOR zebrał ponad 3 miliony złotych. W ciągu krótkiego czasu złotych i objął pomocą ponad 1000 robotników. Kropka. Ten konkretny cel pozwolił zjednoczyć ludzi o całkowicie odmiennych rodowodach politycznych. Byli wśród nich, znaleźli się w KOR-ze zbuntowani marksiści, dwukropek, Jacek Kuroń i Adam Michnik. Kropka. Profesor Edward Lipiński, który jeszcze nosił w kieszeni legitymację członka partii, a obok nich złotousty kaznodzieja, ksiądz Jan Zieja, działacze podziemnej PPS WRN, Ludwik Kohn, CKOHN, Antoni Pajdak, Adam Stypiorski, a z prawicy Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i Wojciech Ziemiński. Był to więc w całym tego słowa znaczeniu ruch jedności narodowej, ludzi złączonych konkretną robotą i doraźnym, praktycznym celem. Kropka. Przełomowe znaczenie KOR-u polegało także na tym, że zaofiarowując pomoc prześladowanym robotnikom, montował w ten sposób sojusz inteligencji i robotników. Brakowało takiego wspólnego frontu zarówno w czasie buntu młodzieży akademickiej w 1968 roku, jak robotniczej rewolty na Wybrzeżu w roku 1970. Szykany, aresztowania i represje, które posypały się na członków KOR-u i tych, którzy go wspomagali, nie tylko nie odstraszały ludzi, ale odwrotnie, mobilizowały poparcie szerokich mas społecznych, a przede wszystkim Kościoła. Kropka. Od nowego wiersza. Przykład tej pierwszej zorganizowanej i jawnej formy oporu okazał się zaraźliwy. Powstał wkrótce potem, dużymi literami, Ruch Obrony Praw Człowieka, w nawiasie ROPCIO, kierowane przez Andrzeja Czumę i Leszka Moczulskiego. W Lublinie powstała grupa spotkań, a w Warszawie zbliżone do KOR-u, dużymi literami, Towarzystwo Kursów Naukowych. Zaczęły pojawiać się nielegalne pisma, / Biuletyn Informacyjny KOR-u, / Miesięcznik Głos Macierewicza, / Zapis i wiele innych. Od nowego wiersza. Z własnego wojennego doświadczenia, moje własne wojenne doświadczenie nauczyło mnie, że na dalszą metę żaden nielegalny ruch nie zdoła się utrzymać długo bez moralno-politycznej i materiałowej pomocy z zewnątrz. Kropka. Nie mogło ono ograniczać się tylko do audycji Wolnej Europy i Radia Swoboda. Kropka. Konieczne było aktywne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, popieranie nowych form oporu i ruchów dysydenckich w całej sowieckiej orbicie. Kropka. Chodziło przede wszystkim o nadanie większej skuteczności hasłu, w cudzysłowie, obrony praw człowieka. Od nowego wiersza, obrona praw człowieka. Punktem wyjścia był akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, podpisany w Helsinkach 1 sierpnia 1975 r. przez 30 państw europejskich, / Stany Zjednoczone i Kanadę, a także Związek Sowiecki i jego satelity. Wydawało się z początku, że konferencja w Helsinkach przyniosła triumf w Moskwie. Była uroczyste zobowiązanie do nienaruszalności powojennych granic odczytywane było jako ostateczne i powszechne uznanie jałtańskiego porządku europejskiego i sowieckich zdobyczy, a więc przede wszystkim utrwalenia podziału Niemiec i sowieckiej dominacji Europy Środkowo-Wschodniej, za ostateczne. Kropka. Przewodniczący delegacji amerykańskiej, chcąc uprzedzić krytykę układu helsińskiego, uzależnił przyjęcie sowieckich postulatów od wprowadzenia do układu tak zwanego, w cudzysłowie, trzeciego koszyka, zamknąć koszyk, czyli uroczystego zobowiązania wszystkich sygnatariuszy do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Kropka. Sowiety zgodziły się niechętnie na, w cudzysłowie, trzeci koszyk, przypuszczając, że skończy się na werbalnej deklaracji pozbawionej większego praktycznego znaczenia. Kropka. W rzeczywistości trzeci koszyk, umożliwiał na przyszłość interwencję w obronie praw człowieka w imię wspólnie podpisanych zobowiązań. Równocześnie hasło obrony praw człowieka z stało się sztandarem integrującym ruchy oporu. Protesty kierowane przeciwko reżimowi Gierka i zmianom w konstytucji powoływały się na zobowiązania zaciągnięte w Helsinkach. Kropka od nowego wieku. W czasie kampanii prezydenckiej udało się Brzezińskiemu przekonać Cartera, by zamiast atakować Helsinki jako akt uznania powojennego status quo, skoncentrował się na pozytywnym aspekcie aktu końcowego i uczynił obronę praw człowieka czołowym hasłem swego programu, swego programu wyborczego. Przywrócenie w polityce amerykańskiej elementu moralnego, który został wyeliminowany przez Kissingera, odpowiadało nastrojom i religijnym przekonaniom, odpowiadało religijnym przekonaniom Cartera, który był głęboko wierzącym chrześcijaninem. Trafiło także na podatne nastroje w Ameryce. Społeczeństwo amerykańskie, które niewątpliwie ma w sobie pewien element idealizmu, z rosnącą niechęcią odnosiło się do, w cudzysłowie, real, kreseczka, polityk, zamknąć Kissingera, myślącego wyłącznie w kategoriach stosunku sił wielkich mocarstw. Hasło obrony praw człowieka przyczyniło się niewątpliwie do zwycięstwa wyborczego Cartera. Chodziło teraz o to, by przekuć hasło, praktyczne działania i konkretną pomoc na rzecz niezależnych ruchów oporu, które Polskę wysunęły na czoło. Czyli o stworzenie instytucji realizującej politykę obrony praw człowieka. W liście do Brzezińskiego, tu jest odnośnik, nie pamiętam niestety, który numer, w nawiasie, data jest 5 czerwiec 1977, pisałem, moje zainteresowania koncentrują się teraz głównie na ruchu obrony praw człowieka w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, zamierzam poświęcić tej sprawie cały mój czas i energię po przybyciu do USA. Zamknąć listy. Pod tym. Michnik Pasztur. Z pomocą przyszła jeszcze jedna pamiętna wizyta w Pasztur. Gdzieś w styczniu 1977 r., już po zapadnięciu zmroku, ktoś energicznie zapukał do okna. Zarysowała się jakaś barczysta postać z ogromnym plecakiem. Nagłe pojawienie się niezapowiedzianego gościa, który o tej porze przebrnął sięgające powyżej kolan zaspy śniegu, budziło ostrożność. Greta nie śpieszyła się z otwieraniem drzwi, dopóki tajemniczy przybysz nie oznajmił gromkim głosem. To ja, Adam Michnik. Od nowego wieku. Poznałem go kilka lat wcześniej, kiedy młody, 18-letni maturzysta z Polski odważył się przyjść do budynku Wolnej Europy w angielskim ogrodzie i zażądać rozmowy ze mną. Był to akt osobistej odwagi graniczący z lekkomyślnością. Bo za kontakty z Wolną Europą można było wtedy zapłacić 10 latami więzienia. Od czasu tamtej wizyty Michnik nie wiadomo ile razy był aresztowany, relegowany z uniwersytetu, skazywany na więzienie i tak dalej. Wolna Europa występowała z reguły w jego obronie, nadając jego osobie i wszystkim spadającym na jego represję możliwie największy rozgłos. W bezpiece nie udało się zmusić zuchwałego młodego człowieka do milczenia, więc dali mu paszport w nadziei, że nie... 3, 4, raz, dwa, trzy, cztery, próba głosu, próba głosu. Zgodnie z moją sugestią, wieniec miał wplecioną w cudzysłowie kotwicę, zamknąć cudzysłów, czyli połączone inicjatywy, połączone inicjały P i P i W od kreska Polska Walcząca, które były symbolem Armii Krajowej. Kropka. Od nowego wierszu. Teraz uwaga, Janeczko, wykreś ten poprzedni ustęp, który odnosił się do pomocy gospodarczej i wpisz, co następuje. Teraz, tu, w tym miejscu. We wcześniejszym liście do Brzezińskiego pisałem, dwukropek, Gierek, Gierkowi niesłychanie zależy na pomocy gospodarczej, przecinek, której moim zdaniem powinniście udzielić w maksymalnych granicach, kropka, od samych cudzysłów. Było to zalecenie szczególnie ważne, przecinek, bo rosnące uzależnienie reżimu Gierka od pomocy gospodarczej, a zwłaszcza dostarczania na kredyt zboża, było najskuteczniejszym czynnikiem hamującym skutecznie represje wobec opozycji. Kropka. Carter zobowiązał się w Warszawie, że zażąda od kongresu kredytów zbożowych w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Kropka. Od nowego wiersza. Wizyta byłaby sukcesem, przecinek, gdyby nie prześladował jej pech, albo raczej fatalny tłumacz, przecinek, Steve Seymour, pisze się Steve przez V, Seymour, S-E-Y-M-O-U-R, przecinek, dostarczony przez Departament Stanu, kropka. Pierwsze powitalne słowa prezydenta na Okęciu tak oto przełożył na Polski, dwukropek, otworzyć cudzysłów. My jesteśmy bardzo radzi przebywać w waszym kraju, kropka. Kiedy ja porzuciłem Stany Zjednoczone dziś rano, przecinek, ja powiedziałem narodowi mojego państwa, przecinek, że ta podróż, wielokropek i tak dalej, w tym samym stylu, w nawiasie, odnośnik, Nasłuch Radia Warszawa 1, 29.12.77. Dzięki radiu i telewizji te powitalne słowa nabrały rozgłosu komicznego, który przesłonił znaczenie obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Kropka. Tam powinno było być 0,5 miliarda dolarów kredytów zbożowych, a nie 1,5. Kropka. Od nowego wiersza. Podtytuł. Teraz jest nowy rozdział, pod tytuł Spełnione zamówienie. Zamówienia. Kropka. Nazajutrz po rozmowie z Brzezińskim znalazłem się po raz drugi na terenie Białego Domu, przecinek, tym razem przyległym budynku z drugiej połowy ubiegłego, w przyległym budynku wzniesionym w stylu secesyjnym w drugiej połowie ubiegłego wieku. Kreska, w cudzysłowie, the old executive building, zamknąć cudzysłów, przecinek, gdzie mieściły się biura prezydenta. Kropka. Zgodnie z instrukcją Brzezińskiego wręczyłem Paul Henze listę moich postulatów w wersji angielskiej. Kropka. Paul już dostał instrukcję od swego szefa. Kropka. Rezultaty nie kazały długo na siebie czekać. Kropka. Wyasygnowane zostały odpowiednie fundusze na wydanie 8 książek o treści politycznej, historycznej, przecinek, które nie mogły ukazać się w Polsce. Lista pięciu pierwszych kandydatów na roczne stypendia wyjazdowe do Stanów przekazane zostały do USIA, w nawiasie United States Information Service, zamknąć nawias, z odpowiednim poleceniem. Kropka. Przyznana została dotacja na towarzystwo dotacja na latający uniwersytet. Kropka. Eugeniusz Molar miał otrzymać drukarnię IBM i pomoc na wydawanie miesięczników Aneks i Zapis. Przecinek. Ten ostatni redagowany w Polsce. W Polsce, a drukowany w Londynie. Kropka. Podobną pomoc miało otrzymać lubelskie pismo, w cudzysłowie spotkania, zamknąć przecinek, reprezentowane w Paryżu przez Piotra Jeglińskiego. Kropka. Później. Kropka. Zwiększone zostały fundusze na zakup i rozdawnictwo wśród osób przybywających z Polski, z kraju, książek polskich i pism, które ukazywały się na Zachodzie. Kropka. Był to również mocny zastrzyk pomocy dla polskich księgarni na Zachodzie, zwłaszcza w Londynie i w Paryżu. Kropka. Kropka. Odbiorców nie wolno było informować, skąd płyną pieniądze. Kropka. Głównym pośrednikiem stał się Andrzej Stypułkowski, przecinek, kierownik niezwykle ważnej placówki wyjawniczej ulokowanej w Londynie, w cudzysłowie Polonia Books. Kropka. Finansowana była tymi samymi kanałami, co Wolna Europa. Kropka. Rola, w cudzysłowie Polonii, polegała na przerzucaniu do kraju wszelkimi dostępnymi środkami książek i pism, przeważnie polskich, ale także dla uczonych i specjalistów angielskich. Kropka. Wolna Europa posługiwała się żywym słowem, a Polonia na równoległym torze słowem drukowanym. Kropka. Stypułkowski, przecinek, dziś prawie zapomniany, przecinek, był jednym z najbardziej zasłużonych i ideowych działaczy na emigracji. Kropka. Na emigracji londyńskiej. Kropka od Nowego Wiersza. W zasadzie Henze nie informował mnie jakimi drogami moje projekty mają być realizowane. Kropka. Moja rola kończyła się w jego gabinecie. Kropka. Potwierdzenie, że była skuteczna, znajdowałem w listach i ustnych informacjach od Stypułkowskiego i innych beneficjentów. Kropka. Załatwione zostały pomyślnie wszystkie wnioski z kraju przekazane mi przez Leszka Kołakowskiego, a później Wojciecha Karpińskiego i Jana Grossa. Kropka. Na tym jest koniec. W londyńskim metro. Ostatnią czynnością w Londynu było wieczorne spotkanie z Leszkiem Kołakowskim. Kropka. Profesor przyjechał na nie z Oxfordu, przecinek, by wręczyć mi otrzymany z kraju spis wartościowych książek niedopuszczonych do druku w Polsce. Kropka. Podjąłem się próby uzyskania na wydanie ich środków w Waszyngtonie, które pozwoliłyby wydać je na emigracji i przerzucić do kraju. Kropka od nowego wiersza. Znaleźliśmy się na stacji kolejki podziemnej Acton Town, jak miasto, w momencie największego natężenia ruchu. Kropka. Greta weszła pierwsza do wagonu. Kropka. W tym momencie kątem oka zauważyłem mężczyznę pędzącego w moim kierunku. Kropka. Przekonany byłem, że biegnie, by wskoczyć do wagonu, zanim drzwi zostaną zamknięte. Kropka. W tym momencie odczułem kopnięcie w łydkę tak potężne, że o mało nie zemdlałem. Kropka. W ostatnim odruchu zdążyłem wskoczyć do wagonu w chwili, przecinek, gdy drzwi już się zamykały. Kropka. Musiałem być blady, przecinek, bo przerażona Greta z miejsca zapytała, przecinek, co się stało. Kropka. Nie mogłem utrzymać się na nogach. Kropka. Ktoś uprzejmy ustąpił mi miejsca. Kropka. Hotel, przecinek, w którym czekał na nas Kołakowski, był zaledwie o 100 metrów od stacji, przecinek, ale musieliśmy wezwać taksówkę. Nie przyznałem się Kołakowskiemu, co mi się wydarzyło, przecinek, bo nie chciałem odwracać uwagi od tematu rozmowy. Kropka. Dopiero po powrocie do przyjaciół, w których zatrzymaliśmy się, przecinek, obejrzałem ślady kopnięcia. Kropka. Płytka była czarna od uderzenia i mocno spuchnięta, przecinek. Ale wydawało się, że kość jest nienaruszona. Kropka. Musieliśmy odlecieć do Waszyngtonu następnego ranka. Kropka. Nie było już czasu na wizytę u lekarza. W czasie lotu przez Atlantyk ból mocno dawał mi się we znaki. Kropka. Pierwszy dzień na drugiej półkuli zaczęliśmy od przychodni lekarskiej. Kropka. Lekarz obejrzał zbolałą nogę. Przecinek. Zastanowił się i powiedział. Kreska. To nie było zwykłe kopnięcie. Kropka. Napastnik musiał mieć metalową skówkę na końcu buta. Kropka. Miał pan dużo szczęścia, że nie trafił w kość albo w arterię. Kropka. Gdyby przeciął arterię, upływ krwi zabiłby pana, zanim jeszcze przyjechałoby pogotowie. Kropka. Są wewnętrzne uszkodzenia i duży podskórny wylew krwi, przecinek, ale za kilka dni wszystko przejdzie. Kropka od nowego wiersza. Kiedy w kilka tygodni później odwiedzili mnie smutni panowie z FBI, zainteresowani akcją falsyfikatów i anonimów, opowiedziałem im przygodę w londyńskim metro. Po zastanowieniu się powiedzieli, przecinek, że atak nie był zamachem na moje życie. Kropka. Chodziło o zastraszenie. Kropka. Gdyby chcieli mnie zabić, przecinek, napastnik użyłby jakiegoś zatrutego, ostrego narzędzia, przecinek, które spowodowałoby śmierć w ciągu kilku godzin. Koniec rozdziału.